Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Zaostrza się sytuacja w środkowej Afryce.
W liturgiczne wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny Kościół pamięta o klasztorach klauzurowych.
W Meksyku obraduje Światowa Konferencja Instytutów Świeckich.
21 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął przewodniczącego Konferencji Episkopatu Demokratycznej Republiki Konga, biskupa Nicolasa Jomolole. Kongijski kościół stara się alarmować świat w sprawie sytuacji panującej w tym afrykańskim kraju. Na początku grudnia delegacja tamtejszego episkopatu będzie gościła w Kanadzie. Chodzi z jednej strony o uzyskanie pomocy humanitarnej dla setek tysięcy uchodźców i wysiedleńców, a z drugiej o znalezienie politycznego sposobu na zażegnanie konfliktu na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga.
Ostatnie informacje pochodzące ze źródeł kościelnych cytowanych przez agencję Fides mówią o groźbie rozszerzenia się konfliktu z Kiwu Północnego także na sąsiednie Kiwu Południowe. Zdaniem Kościoła uspokojeniu sytuacji nie pomogą ostatnie decyzje rządu w Kinszasie o nominacjach w wojsku dla oficerów związanych w przeszłości z Laurentem Nkundą. Wiele wskazuje, że również międzynarodowa dyplomacja szykuje się do zaakceptowania przywódcy rebeliantów w roli głowy nowego państwa, które miałoby powstać z obu wschodnich prowincji oderwanych od reszty Konga.
Katolicki episkopat Sudanu ostrzegł, że zawarte w 2005 roku porozumienie pokojowe kończące wojnę między północą a południem kraju zaczyna tracić na znaczeniu. Zebrani na posiedzeniu plenarnym w Yambio biskupi wydali list pasterski, w którym m.in. analizują sytuację polityczną w Sudanie.
Zdaniem sudańskiego kościoła obecny stan rzeczy domaga się przeprowadzenia zdecydowanych zmian ku demokracji z uczciwymi wyborami na czele. Przewodniczący sudańskiego episkopatu, biskup Rudolf Deng Madziak, prezentując list, wyraził obawę, że obie strony konfliktu nie przejmują się zobowiązaniami sprzed 4 lat i obecnie potrzeba większego oddolnego zaangażowania dla ich realizacji. Chodzi zwłaszcza o relacje między aspirującym do niezależności Sudanem Południowym a centralnymi władzami w Chartumie. Socjalne skutki niezałatwionych do dzisiaj spraw dźwigają na sobie rodziny, które są największymi przegranymi 20-letniej wojny domowej. Co więcej, obie strony niedawnego konfliktu znów się zbroją, najwyraźniej szykując się do kolejnego starcia. Biskupi wzywają zatem wiernych do modlitwy i konkretnych działań na rzecz wprowadzenia w życie pokojowych postanowień z Nairobi.
Ziemia Święta i Jerozolima winny stać się laboratorium dialogu i symbolem pokoju, powiedział wczoraj w muzeach watykańskich kardynał Tarcisio Bertone. Wziął tam udział w prezentacji książki Salvatore Nigro Jerozolima i Palestyna, spojrzenie przez Biblię i archeologię Ziemia Święta w fotografiach prałata Salvatore Garofalo. Zbiory pozostałe po księdzu Garofalo, zmarłym przed 10 laty włoskim bibliście, zostały nabyte przez Muzea Watykańskie. Oprócz setek zdjęć zawierają znaleziska archeologiczne pochodzące z Ziemi Świętej, a także kolekcje widokówek z różnych krajów Bliskiego Wschodu.
Odpowiadając przy okazji prezentacji książki na pytania dziennikarzy, watykański sekretarz stanu podjął m.in. temat prześladowania chrześcijan w Iraku. Przypomniał, że wnosili oni zawsze ważny wkład w życie tego kraju i w przeszłości było możliwe ich pokojowe współistnienie z muzułmanami. Życzył zatem, by podejmowane obecnie inicjatywy dyplomatyczne doprowadziły do poprawy ich sytuacji.
Zapytany o sprawę beatyfikacji Piusa XII, kardynał Bertone stwierdził, że niewdzięcznością byłoby nie uznać tego, co zrobił ten papież dla społeczności żydowskiej we Włoszech. Przytoczył też znany dopiero od niedawna fakt, jakim jest uratowanie za wstawiennictwem Piusa XII 460 rabinów więzionych przez Japończyków w Chinach.
W rozmowie z watykańskim sekretarzem stanu poruszono też kwestię wycofania się Żydów ze wspólnego z katolikami organizowania we Włoszech Dnia Dialogu z Judaizmem obchodzonego 17 stycznia. Włoscy rabini uzasadniają odmowę sprawą nowej wielkopiątkowej modlitwy za Żydów, opublikowanej w lutym w Watykanie. Kardynał Bretone wyraził nadzieję, że strona żydowska zmieni jeszcze zdanie. Zwrócił też uwagę, że dialog katolicko-żydowski toczy się nadal. Przypomniał przy tym niedawne spotkanie w Budapeszcie z udziałem kardynała Waltera Kaspera, które określił jako znaczące i bardzo udane.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Życie monastyczne to powołanie, które jest bogactwem Kościoła i stanowi znak zapytania również dla ludzi XXI wieku. Słowa te czytamy w komunikacie końcowym z zakończonej wczoraj papieską audiencją sesji plenarnej Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Komunikat podano do wiadomości w liturgiczne wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, obchodzony jako Dzień Pro Orantibus, czyli pamięci o zakonach klauzurowych. Papież nawiązał do niego po niedzielnej modlitwie maryjnej. Zachęcił do duchowego wspierania tych, którzy całkowicie oddając się modlitwie żyją dzięki opatrzności, do modlitwy o nowe powołania do tej formy życia i także do pamięci o potrzebach materialnych klasztorów kontemplacyjnych.
Sesja plenarna Watykańskiej Dykasterii do Spraw Zakonów poświęcona była obecnemu znaczeniu życia monastycznego dla Kościoła i świata. Otwierając obrady, prefekt kongregacji podkreślił, że monastycyzm pozostaje nadal wzorem dla każdej formy życia zakonnego i w ogóle dla wszystkich ochrzczonych. Kościół oczekuje od mnichów i mniszek przejrzystego, wyraźnego świadectwa obecności Boga i Jego bliskości. Jest to miłość do każdego człowieka, powiedział kardynał Franz Rodet. Dokonując przeglądu działalności dykasterii, jej sekretarz arcybiskup Gianfranco Gardin przedstawił m.in. pierwsze echa opublikowanej przez nią w maju instrukcji Posługa władzy i posłuszeństwo. W trakcie obrad zajęto się zwłaszcza problemami mniszek. Uczestnicy wysłuchali m.in. świadectw holenderskiej cysterki opatki w Danii o klasztorze żywotnie się odradzającym i hiszpańskiej karmelitanki bosej o wspólnotach przeżywających trudności.
Tymczasem wciąż powstają nowe ośrodki życia kontemplacyjnego. Tak jest m.in. na Słowacji.
Najnowszym klasztorem klauzurowym na Słowacji jest klasztor Sióstr Służebnic Ducha Świętego, poświęcony 15 listopada w Nitrze. Klasztor Różowych Sióstr, jak popularnie te siostry nazywają, powstał dzięki staraniom miejscowych księży werbistów i personalnie w oparciu o wspólnotę mniszek żyjących w podobnym klasztorze w Nysie na Opolszczyźnie, do którego od lat wstępowały także Słowaczki. Historię życia zakonnego klauzurowego na Słowacji zaczęły pisać siostry karmelitanki bose, które w 1995 roku przybyły z Zakopanego do Koszyc, a przed 2 laty dzięki doślicznym powołaniom mogły otworzyć drugi klasztor w Dzietwie na terenie diecezji bańsko-bystrzyckiej. Przypomnijmy, że ta forma życia konsekrowanego tutaj była możliwa dopiero po upadku reżimu komunistycznego. Dla Radia Watykańskiego ze Słowacji ksiądz Stanisław Ługowski.
W Guadalajarze w Meksyku obraduje Zgromadzenie Generalne Światowej Konferencji Instytutów Świeckich. Uczestnicy spotkania zastanawiają się nad sensem tej kościelnej rzeczywistości gromadzącej osoby żyjące ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa w świeckim środowisku. Dokonują też bilansu ostatniego 4-lecia, mówi przewodnicząca konferencji Ewa Kusz.
Dla nas takim najważniejszym momentem w ostatnim 4-leciu było właśnie to 60-lecie prolumugowania Provida Mater Ecclesia, sympozjum, które odbywało się w Auli Synodalnej, spotkanie z Ojcem Świętym. Tam żeśmy pierwszy raz się pochylili nad tematem aktualności instytutów świeckich dzisiaj. To, że mamy być świadkami w swoich środowiskach, że mamy być kompetentni w pracy i mamy być tymi, którzy umieją słuchać. I mamy być tym jakby zaczynem pośrodku świata, a to gdzieś bardzo mocno jest istotą samych instytutów świeckich. W związku z tym to gdzieś bardzo mocno widać, że tam, gdzie członkowie instytutów świeckich są, gdzie nawet niekoniecznie muszą coś zewnętrznie działać, ale żyją swoją konsekracją pośrodku świata, tam zaczyna się dziać sporo dobra.
Jeśli nie zadbamy o rozwój Afryki, Europę czeka masowy napływ zdesperowanych Afrykańczyków, przestrzega kardynał Théodore Adrien Sarr. Arcybiskup Dakaru wraz z innymi przedstawicielami afrykańskich i europejskich episkopatów uczestniczy w ich dorocznym spotkaniu, które tym razem poświęcone jest migracji. W swym wystąpieniu senegalski kardynał podkreślił, że choć Afrykańczycy są bardzo biedni, Afryka jest bardzo bogata. 1/3 zasobów mineralnych planety znajduje się bowiem na jej terenie. Zdaniem gospodarza tego wydarzenia, arcybiskupa Patryka Kelly'ego, miejsce spotkania nie zostało wybrane przypadkowo. Liverpool symbolizuje bowiem ciemną kartę w historii obu kontynentów. Przez długie lata miejscowy port był głównym rynkiem niewolników i surowców sprowadzanych z czarnego kontynentu.
W trwającym do niedzieli spotkaniu uczestniczy również przedstawiciel Stolicy Apostolskiej, arcybiskup Agostino Marchetto z Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. W swym wystąpieniu przedstawił on dzisiaj całościową wizję posługi Kościoła wśród migrantów, opartą na watykańskim dokumencie Erga Migrantes Caritas Christi.
Nowe formy niewolnictwa to jedna z najpoważniejszych konsekwencji migracji, na którą zwraca uwagę opublikowany wczoraj dokument końcowy Azjatyckiego Kongresu Duszpasterstwa Migrantów. Niewolnictwo, handel ludźmi, przymusowa praca to coraz częstsze zjawiska. Sygnatariusze dokumentu przyznają, że z procederem tym ciężko jest walczyć. Trzeba jednak uświadamiać ludziom zagrożenia związane z migracją, a zarazem surowo karać winnych. W obronie współczesnych niewolników powinien występować również Kościół, korzystając ze swej pozycji i posiadanych struktur.
Dokument przypomina, że jednym z priorytetów pozostaje zapewnienie każdemu człowiekowi prawa do nieemigrowania poprzez zagwarantowanie mu godziwych warunków życia w jego własnej ojczyźnie. Uczestnicy kongresu podkreślają, że stosunek katolików do migracji powinien się opierać na zasadzie, że w Kościele nikt nie jest obcy, a posługa wśród migrantów stanowi integralną część jego misji. Chrześcijanie muszą być świadomi, że w wielu krajach taka postawa może być ważnym świadectwem Ewangelii, a zarazem znakiem sprzeciwu, zwłaszcza jeśli w społeczeństwie dominują negatywne postawy względem cudzoziemców. W takich okolicznościach powinniśmy być promotorami kultury gościnności, czytamy w dokumencie.
W Lyonie rozpoczyna się 83. sesja francuskich tygodni społecznych. W tym roku odbywające się w ich ramach spotkania, konferencje i dyskusje skupiają się wokół zjawiska pluralizmu religijnego w społeczeństwie demokratycznym.
W minionych latach tygodnie społeczne były poświęcone takim zagadnieniom jak praca, pieniądze, Europa czy Solidarność. W tym roku tematem spotkań są religie. Wśród gości znajdują się duchowni i świeccy przedstawiciele różnych religii, politycy, ekonomiści, dziennikarze, ludzie kultury. Jérôme Vignon, przewodniczący Tygodni Społecznych, zadaje następujące pytanie. Religie są przyczyną podziałów, jak twierdzą niektórzy, czy może wprost przeciwnie, przyczyniają się one do umocnienia więzi społecznej? Vignon podkreśla, że w tym momencie, tak szczególnym dla społeczeństw europejskich, kościoły i religie mogą stać się trwałym odniesieniem w systemie demokratycznym. Z Paryża dla Radia Watykańskiego, Izabela Jurasz.
W Brazylii odbył się wczoraj pogrzeb księdza uważanego za najstarszego kapłana w świecie. Wyświęcony przed 80 laty prałat José Ayrton Guedes przeżył 102 lata.
Ksiądz José Ayrton Guedes urodził się w mieście Bezerros w stanie Pernambuco. Święcenia kapłańskie przyjął mając zaledwie 22 lata. Podczas Soboru Watykańskiego II pełnił funkcję asesora Krajowej Konferencji Biskupów Brazylii. Kiedy osiągnął 75 lat życia, złożył rezygnację z dalszej posługi parafialnej. Ówczesny arcybiskup Helder Camara rezygnacji nie przyjął, stwierdzając, że ksiądz Guedes, mając dobre zdrowie, winien kontynuować swoją misję. Przed 6 laty przeszedł pierwszy z 3 wylewów krwi. W ostatnim czasie już nie mógł się poruszać ani mówić, jednak codziennie włączał się do koncelebrowania mszy świętej. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Issa Malczewski, Chrystusowiec.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.